Gość dnia w Radiu Rodzina.
Przy mikrofonie Klara Czerewkiewicz. Witam Was, drodzy słuchacze, w kolejnej audycji z cyklu Gość Dnia Radia Rodzina. Dzisiaj w studio ze mną jest...
Bibianna Muszyńska, psycholog, specjalista psychologii klinicznej.
Matka moja też.
Matka twoja też.
Tak. Sierpień to był miesiąc trzeźwości w Polsce. Aktualnie wrzesień to też miesiąc świadomości FAS. Również w Kaliszu teraz trwają Kaliskie Dni Trzeźwości i może właśnie trochę w tym temacie będziemy się poruszać, ponieważ chcemy dzisiaj porozmawiać trochę o uzależnieniach. To może ja zacznę od tego, jak w ogóle pomóc osobie, która jest uzależniona.
To jest trudny i bardzo, bardzo ważny temat. Trudny dlatego, że wiele mitów wokół tego jest stworzonych, urosło. Jedna kwestia, jak można pomóc, czy jak warto pomagać, to jest kwestia tego, jak rodzina czy bliskie osoby powinny czy mogą interweniować wobec osoby, która jest uzależniona. Jak z nią rozmawiać, co robić, czego nie robić, co mówić, a co może być zupełnie nieskuteczne. Ale inna równie ważna rzecz, która w przestrzeni publicznej bywa bardzo, bardzo mylona, to są kwestie, jak wygląda samoleczenie, jak wygląda terapia, czy inne formy leczenia osób uzależnionych.
To może zaczniemy od tej pierwszej sprawy, czyli jak zauważyć problem i potem jak pomagać takiej osobie. Są jakieś takie symptomy uzależnienia, które są widoczne no nie dla samej osoby uzależnionej, tylko dla otoczenia?
One dla samej osoby uzależnionej też bywają widoczne, ale uzależnienie to jest taka choroba, w której można powiedzieć, że mechanizmy obronne działają przeciw właścicielowi, czyli jakby bronią choroby, a nie psychiki właściciela. Czyli osoba uzależniona w swoim myśleniu musi zmanipulować samą siebie i przekonać samą siebie, że tak naprawdę nie ma żadnego problemu, często na przykład wskazując winnych wokół siebie albo umniejszając to, co robi, mimo że rzeczywiście widzi i wie, co robi. Jak skutecznie zmanipuluje siebie, to będzie w stanie też manipulować czy próbować przekonywać otoczenie, że nie ma problemu.
A to nie jest taki trochę za duży wysiłek dla naszej psychiki, dla naszego organizmu? No, że wiesz, jakby trzeba siebie zmanipulować, żeby dopiero to jakoś w miarę, tak z perspektywy tej choroby, nie?
No pewnie jest wysiłek, który się odbywa na nieświadomym poziomie zupełnie, no, ale wyobraź sobie na przykład, że ktoś pije alkohol i to picie alkoholu już jest takim piciem problemowym. I żeby z tym zacząć robić porządek, to dobrze byłoby zobaczyć swój własny wpływ na to picie. To, że się ten alkohol kupuje, albo że się go gdzieś tam znajduje, czy że się szuka takiego towarzystwa, które raczej pije niż nie pije, że wręcz zaczyna się ograniczać towarzystwo do towarzystwa, które spożywa alkohol po to, żeby móc zupełnie uczciwie powiedzieć, przecież wszyscy wokół piją, ja nie robię nic takiego złego, no wszyscy to robią. Więc skoro robią coś wszyscy, to jaki to jest problem? Na tym między innymi mogą polegać te manipulacje i wtedy całe otoczenie jest w pewnego rodzaju kropce, no bo jeśli wszyscy to robią, no to może rzeczywiście to nie jest taki wielki problem. Pewnie o tym, bo akurat można jeszcze bardzo długo mówić i mogłabym tu zająć 2 godziny, ale na tym to mniej więcej polega. Natomiast najkrótszy domowy, można powiedzieć, czy taki potoczny sposób patrzenia na to, czym jest uzależnienie, to są dwie jego najszczególniejsze cechy. Wbrew pozorom żadnego uzależnienia nie mierzy się, czy nie definiuje się tym, że codziennie trzeba zażywać albo robić to coś, od czego jest się uzależnionym.
No właśnie chciałam o to zapytać. Pytać, kiedy możemy mówić, że ktoś jest uzależniony? Czy to chodzi o to, że właśnie codziennie na przykład pije alkohol? Tutaj mówimy o alkoholu, nie? Ale to też chyba warto powiedzieć, że to nie zawsze chodzi o alkohol, ale to może do tego też przejdziemy potem.
Oczywiście, że nie zawsze chodzi o alkohol, nawet nie zawsze chodzi o substancje, bo przecież ogromna część uzależnień to są tak zwane uzależnienia behawioralne, czyli uzależnienia od pewnych zachowań. Uzależnienie od seksu, uzależnienie od robienia zakupów, uzależnienie od internetu, uzależnienie od mediów społecznościowych, jako takie jeszcze bardziej szczegółowe. Uzależnienie na przykład od hazardu. No to nie muszą być wcale substancje, tylko to mogą być zachowania. I właściwie diagnozuje się to w tej chwili tak samo. Ta kwestia codziennego czy niecodziennego robienia tego czegoś, to także jest rzecz, która jest swego rodzaju mitem i ona także niestety pomaga osobom uzależnionym w, dziwnie to zabrzmi, rozwijaniu uzależnienia. No bo tak długo, jak nie będą widziały, że ich picie jest problemem, a będą wierzyły, że trzeba pić codziennie i wręcz codziennie się upijać na przykład, żeby diagnozować uzależnienie, no to mogą na przykład pić raz w tygodniu, być pełnoobjawowymi alkoholikami i ciągle wierzyć, że nie mają żadnego problemu, bo przecież nie piją codziennie.
A co znaczy pełnoobjawowymi?
To znaczy, że po pierwsze nie mają kontroli nad tym zachowaniem, którego dotyczy uzależnienie. Nie mają kontroli nad piciem, zażywaniem narkotyku, robieniem zakupów, patologicznym hazardem i tak dalej, i tak dalej. Nie mają kontroli w różnym znaczeniu. Może być tak, że na przykład nie mają kontroli nad tym, kiedy zaczną to robić. Osoba uzależniona może na przykład iść na zakupy i mówić sobie, nie, ja teraz mam przerwę, ja sobie robię tydzień przerwy, prywatny odwyk, dosyć, koniec, spokój. Po czym wchodzi na zakupy, bardzo często w wielu sklepach za kasą jest półka z wystawionymi alkoholami i to spojrzenie na ten alkohol wystarczy, żeby kupić sobie małą buteleczkę i wypić ją pod sklepem na przykład. Nie, żadnej kontroli nad tym, mimo że był jakiś tam plan. Może nie być kontroli nad tym, ile się wypija. Może być tak, że nie było planu na picie, albo był na przykład plan na to, że okej, idę na to wesele, ale na poprzednim weselu w rodzinie tak strasznie nabroiłem i takiego wstydu narobiłem sobie i swoim bliskim, że wypiję tylko 2 kieliszki i na tym skończę. Wypiję za zdrowie młodych, ale więcej nie. A potem się okazuje, że po wypiciu tego drugiego kieliszka właśnie skończyła się kontrola. To już nie ma władzy nad tym. Wprawdzie leczenie uzależnienia nie polega na tym, żeby nie robić tego czegoś. Czasem wręcz tak się nie da. Ale rzeczywiście w wypadku substancji takich jak alkohol czy narkotyki, częściej nie picie wcale, czy nie zażywanie narkotyków wcale jest paradoksalnie łatwiejszym wyborem. Bo lepiej sobie powiedzieć, nie wezmę w ogóle, niż wypiję czy wezmę trochę, a potem przerwę. Bo jak się już weźmie trochę, kiedy jest się uzależnionym, no to ta kwestia braku kontroli się rzeczywiście nasila, jeśli w ogóle można mówić o tym, że kontrola może być silniejsza lub słabsza. Ale no, przyjmijmy, że tak jest. Więc wracając do kwestii diagnozowania uzależnienia, to tak najkrócej i najprościej. Nie ma kontroli nad tym, kiedy, albo ile, albo w jaki sposób, albo jak długo się robi to coś, od czego jest się uzależnionym. I druga kwestia, że robi się to nadal pomimo ewidentnych, jednoznacznych, negatywnych skutków robienia tego czegoś. Czyli na przykład ktoś uzależniony od alkoholu, tak się przyczepimy dzisiaj tych alkoholików biednych, ktoś uzależniony od alkoholu raz już stracił pracę. W tej pracy, w której w tej chwili jest, może mieć warunek od szefa. Jak się nie uspokoisz z tym piciem, to cię wywalę. Żona może, czy mąż może grozić separacją albo rozwodem przez to, jak wygląda życie z osobą uzależnioną. Dzieci mogą nie rozmawiać. Może być tak, że są już jakieś złe wyniki badań ciała, a ta osoba będzie uporczywie mówić, że nie ma żadnych negatywnych skutków i będzie kontynuować picie, pomimo że one są. Bo to uzależnieniowe samooszukiwanie polega na przykład na tym, że taki alkoholik sobie powie, w pracy się mnie czepiają, bo zazdroszczą mi, jaki jestem dobry w tym, co robię, na przykład. Albo, bo tutaj to są same koneksje, tam pewnie potrzebują wpakować kuzyna na moje miejsce, to mnie straszą, że mnie wywalą. Żona to straszna czepialska, zawsze taka była. No ale co się dziwić, jak teściowa taka sama, to o co chodzi. A z tym zdrowiem, no tak jest, no z takiej rodziny jestem, nie? Że wątroby są poobciążane, to w tym wieku tatuś też chorował, to tak u nas jest. Nie ma żadnego oglądu tego, jak wygląda prawda, jak wygląda realność.
A to właśnie z poziomu takiego obserwatora z boku, no jako, nie wiem, rodzina, przyjaciel, jak widzimy coś takiego, to jak możemy się zachować, żeby pomóc takiej osobie? No, bo wiadomo, że osoba uzależniona chyba też musi sama chcieć, tak? Czy to też jest taki mit?
Wtedy jest idealnie. Wtedy jest idealnie, kiedy sama chce. Bo jak sama chce, to ta motywacja utrzymania się w terapii może być dużo większa, bo tak naprawdę każdą terapię powinniśmy przechodzić dla samych siebie. Oczywiście, że otoczenie będzie miało z tego korzyści, ale one nie powinny być pierwszoplanowe, tylko to jest tak, że jeżeli zdrowiejemy, mamy więcej energii, mamy więcej zrozumienia, mamy więcej samozrozumienia, no to wszyscy na tym skorzystają tak naprawdę. Ale jeżeli zdrowiejemy dla kogoś, bo ktoś mnie prosił, bo żona chciała, bo się boję, że mogę stracić rodzinę, bo mąż mówił, że odejdzie, a jeszcze tam jakaś się koło niego kręci, to w tym momencie łatwo sobie wyobrazić, że najmniejszy konflikt z tą osobą może spowodować, to ja dla ciebie podejmuję leczenie, a ty tak? To w nosie z tym leczeniem, to się nie będę leczyć. A jeżeli to robimy dla siebie, to takiego efektu może nie być. Więc cudnie jest, jeżeli ktoś zaczyna się leczyć i wie, że to jest dla niego dobre. Ale myślę, że dużo, dużo częściej zdarza się, że początki leczenia osób uzależnionych są jednak przez czynniki zewnętrzne, czyli z takiego poczucia przymusu albo strachu, że coś lub kogoś się straci. Co może zrobić otoczenie? Najpierw obserwować i byłoby dobrze, żeby otoczenie też z sobą rozmawiało, żeby było w stanie zgodnie wystąpić.
Interwencję zrobić.
Tak, zrobić interwencję. To ta interwencja, jasne, że może być czasem tak klasycznie zrobiona, że wszyscy siadają naprzeciwko siebie, mają osobę uzależnioną i rozmawiają. Natomiast myślę, że może też być tak, że ta zgoda i te wspólne rozmowy mogą prowadzić do tego, że wszyscy będą reagować na bieżąco, tak jak się rozwija sytuacja, że szef zainterweniuje w pracy i na przykład nie da premii, a żona w domu nie będzie wchodziła w rozmowy i pomstowanie na złego szefa, tylko będzie mówiła, no ale no, nie dał ci premii, no dlatego, że no jak chodzisz do tej roboty, albo na przykład ile razy miałeś zwolnienie w tym miesiącu. A przede wszystkim, i myślę, że to jest takie bardzo, bardzo kluczowe, żeby nie brać odpowiedzialności za skutki uzależnienia. Żeby osoby, które są w otoczeniu, nie robiły, to często się dzieje z jakiegoś zawstydzenia, ale żeby ze wstydu, czy z jakiegoś niepokoju, że coś się złego stanie, albo z takiego przekonania, co ludzie o mnie pomyślą, że mam takie dziecko, takiego współmałżonka, nie? No to dobrze, to już tam zadzwonię do pracy i powiem, że zachorował na przeziębienie i że nie przyjdzie dzisiaj do pracy. Nie. Nawaliłeś, naćpałeś się, napiłeś się, nie masz pieniędzy, no to załatw pieniądze na to, żeby były na coś, jeżeli na przykład je przeznaczyłeś na zakupy ciuchów na nie wiadomo jakie kwoty, albo jeśli się napiłeś i źle się czujesz, to sam sobie dzwoń do pracy, że nie przyjdziesz. Sam sobie idź do lekarza i załatwiaj zwolnienie. Nie będę się tłumaczyć za ciebie. Jeśli to jest możliwe, to sam wypierz swoje ubrudzone ciuchy. Jasne, że czasem to jest niemożliwe, bo dom mógłby śmierdzieć, jeżeli ktoś na przykład wrócił do domu i zwymiotował w korytarzu, no to trudno z tym czekać do następnego dnia, ale wiele takich rzeczy można zrobić. Jest też w tym wszystkim taki, wydaje się bardzo oczywisty i łatwy do tego, żeby o nim powiedzieć element, ale on jest jednocześnie trudny do wykonania. Chodzi o to, żeby w tych rozmowach z osobą, która jest uzależniona, pokazywać, że chodzi nam o nią, że ona jest dla nas ważna i że tę osobę kochamy, że ją akceptujemy i że występujemy przeciw uzależnieniu, a nie przeciw człowiekowi. Tylko, że osoba uzależniona przez te manipulacje, o których wcześniej była mowa, nie do końca może to rozróżniać i może każdą uwagę odbierać jako atak na siebie, a nie jako konstruktywną krytykę. Dlatego to jest trudne. Wydaje się, że najbardziej nieagresywną formą dochodzenia czy namawiania do terapii może być coś takiego. Ty, uzależniony mój bliski człowieku, mówisz, że nie masz problemu. Ja na ciebie patrzę i wydaje mi się, że masz. Długi, jak się na coś umawiamy, to ty przychodzisz wypity, wypita, nie? Czy tam, no, jakby przedstawiamy pewnego rodzaju fakty. I można powiedzieć coś w tym stylu. Z twojego punktu widzenia ja przesadzam. Z mojego punktu widzenia ty masz problem z uzależnieniem. To umówmy się tak. Pójdziemy do specjalisty, który się na tym zna. Do specjalisty od uzależnień. Nie do lekarza rodzinnego, nie do psychologa ogólnego. No chyba, że się dowiemy, że ten psycholog ma jakieś doświadczenie z uzależnionymi, bo nie każdy ma. Pójdźmy do specjalisty od uzależnień i porozmawiamy z tym specjalistą. Ty powiesz swoją wersję, jak to wygląda z twojego punktu widzenia. Ja dorzucę swoją, to czego ty nie powiedziałeś, albo to, o czym ty nie wiesz. I jeżeli ten specjalista powie, że ty jesteś uzależniony, no to zaczniesz się leczyć. Albo przynajmniej posłuchamy, co z tym można dalej zrobić. A jeżeli nie jesteś uzależniony i tak powie specjalista, to ja cię przeproszę i dam ci spokój. To jest nieagresywne, to jest nieosobiste, to jest nieatakujące i to pozostawia, tak, może pozostawić duże poczucie wolności tej osobie. Myślę, że tak może się kończyć, czy tak może przebiegać interwencja. Pewnie z informacją kocham cię i mi na tobie zależy i dlatego chcę, żebyś się leczył.
No, to załóżmy, że już poszliśmy do tego specjalisty od uzależnień i delikwent, no jest uzależniony, jest diagnoza uzależnienia. Nie wiem, czy tak można określić.
Tak. Tak, to uzależnienie od substancji, uzależnienie od zachowań to jest choroba, ona ma swój numer, ona ma kwalifikacje, czy jest zaklasyfikowana, opisana, zdefiniowana w podręcznikach psychiatrii, psychologii, w takim międzynarodowym spisie chorób i zaburzeń. No i są określone też sposoby jej leczenia.
To jakie mamy te sposoby, jakie opcje ma osoba uzależniona?
Jedna opcja, taka, która może się wydawać, zacznę od takiej, która jest najbardziej nieoczywista, to jest po prostu psychoterapia. U psychoterapeuty, który nie jest specjalistą od leczenia uzależnień i w tym momencie uzależnienie, ale należy się do niego przyznać, uzależnienie jest traktowane jak objaw innych problemów. Może zaburzenie osobowości, może innych chorób, może na przykład to być u mężczyzn, często tak bywa, przykrywka dla depresji. Po prostu psychoterapia ogólna, ale głęboka psychoterapia. Najlepiej w nurcie psychodynamicznym czy humanistycznym.
Uzależnienie często występuje w połączeniu z innymi zaburzeniami?
Tak, może występować. No, o uzależnieniu mówimy, że to jest szalenie demokratyczna choroba. Może spotkać każdą osobę, każdej płci, w każdym wieku. Są oczywiście takie osoby, które mogą się uzależnić szybciej. Im młodszy człowiek, tym szybciej przebiega uzależnienie. Nie ma zasady co do sprzężenia uzależnień tak z innymi chorobami. To nie jest tak, że jak chorujesz na, nie wiem, zaburzenia lękowe, to na pewno tam od czegoś się uzależnisz. Tak to bym nie powiedziała. Natomiast oczywiście, że tak. Przy niektórych zaburzeniach osobowych skłonność do picia może, czy do w ogóle do rozmaitych używek może być większa. Tak jak powiedziałam, depresja u mężczyzn bardzo często może, chciałam powiedzieć, że prowadzić do uzależnienia, ale nie do końca o to chodzi, ponieważ ona może mieć inne objawy niż taki klasyczny smutek, płaczliwość, apatia, to mężczyźni mogą sobie radzić z pewnego rodzaju obniżeniem nastroju, czy taką chwiejnością nastroju przez picie i może dojść do uzależnienia, zanim komukolwiek przyjdzie do głowy, że przydałoby się diagnozować depresję, czy tego rodzaju zaburzenia. Więc psychoterapia, ale to jest najbardziej nieoczywiste i chyba najrzadziej stosowane. Dużo bardziej typowym sposobem jest udać się do specjalisty psychoterapii uzależnień. Takie osoby kończą kilkuletnią szkołę, często są psychologami, ale nie muszą być. Kilkuletnią szkołę, która pozwala im na pracę z taką właśnie wąską, specjalistyczną z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, czyli ich partnerami, małżonkami. I klasyczna terapia uzależnienia polega na tym, że indywidualne spotkania z terapeutą, które są najczęściej co 2 czy co 3 tygodnie, są uzupełnieniem dla dużo intensywniejszej terapii grupowej, która ma kilka stopni. Zaczyna się od takiej bardzo, bardzo podstawowej psychoedukacji, tak żeby osoba, która choruje na uzależnienie, dowiedziała się, czym to uzależnienie jest, co może robić w takim najbardziej podstawowym sensie, żeby na przykład nie sięgać po substancje, czego nie robić, czego unikać, jakich zachowań, co jest niebezpieczne. Trochę też chodzi o to, żeby się skonfrontowała ze stratami w swoim własnym życiu. Zajęcia grupowe też prowadzą wykwalifikowani psychoterapeuci uzależnieni. Oczywiście różnie bywa w różnych ośrodkach, ale w tak zwanych ośrodkach czy poradniach ambulatoryjnych, czyli takich, do których się dochodzi tylko na spotkania grupowe czy indywidualne i wraca się do domu, chodzi się do pracy normalnie. Najczęściej jest tak, że spotkania grupowe, terapia grupowa jest 2 razy w tygodniu, a spotkania indywidualne z psychoterapeutą, jeżeli nic się nie dzieje i pacjent nie ma potrzeby częściej, to są 1 raz na 2 tygodnie. Te grupy oczywiście są coraz bardziej zaawansowane i coraz głębsza praca terapeutyczna się odbywa, taka coraz bardziej osobista, od uczenia się, czym jest uzależnienie, do takiej głębszej analizy tego, jak to u mnie, z czego to się mogło u mnie wziąć i co to we mnie zrobiło i po co to wszystko było. Jest też leczenie stacjonarne, które zwykle zajmuje, znów w zależności od ośrodka, 6 do 8 tygodni i tam zajęcia są i rano, i po południu. Po prostu przebywa się w ośrodku, zajęcia grupowe częściej, mogą być nawet 2 razy dziennie grupy i po takim 8-tygodniowym cyklu tam nie dochodzą nowi pacjenci, nie? Tam grupy są, chociaż mogą być w trybie też półotwartym. No tak jak mówię, to zależy bardzo od ośrodka i jego filozofii. Po takim cyklu 6-8 tygodni wraca się do siebie. Byłoby idealnie, gdyby po ośrodku zamkniętym pójść do ośrodka, do poradni ambulatoryjnej i kontynuować leczenie, już nie zaczynać od podstawowego poziomu, tylko wskoczyć na taki poziom wyżej, żeby już ta pogłębiona praca się odbywała. Niektóre uzależnienia, na przykład uzależnienie od narkotyków, leczy się w ośrodkach, do których się jedzie na pół roku, na rok. Tam raczej jest wielomiesięczne leczenie. Trochę inaczej wygląda leczenie w ośrodkach na przykład chrześcijańskich. Trochę inaczej wygląda w trybie ośrodków monarowskich, ale to zawsze jest przebywanie w zamkniętym ośrodku. Na początku są większe restrykcje, czasem nawet jest tak, że nie można korzystać albo tylko tam przez krótki czas można korzystać z telefonu. W miarę leczenia są coraz większe przywileje. Pod koniec leczenia już są przepustki do domu po to, żeby móc wypróbowywać ten po wielu miesiącach bezpiecznego przebywania pod kloszem powroty do domu, do starego towarzystwa i starych miejsc, bo to często jest czynnik wielkiego ryzyka. No i jest jeszcze jedna rzecz, która bardzo, bardzo często bywa mylona z tym leczeniem, o którym powiedziałam, zwłaszcza z leczeniem w poradniach, w ambulatorium, ponieważ ludzie czasem mówią, ja się leczę, chodzę do AA i potem mówią, bo mój terapeuta z AA. Nie. Jeżeli ktoś mówi o tym, że ma terapeutę, to oznacza, że chodzi do poradni, o której powiedziałam wcześniej. Grupy AA, czyli grupy anonimowych alkoholików, z których potem wyewoluowały grupy anonimowych narkomanów, anonimowych zakupoholików, anonimowych hazardzistów, anonimowych seksoholików, to są grupy, które działają w trybie samopomocowym. One się opierają na takiej filozofii, że osoba uzależniona może być najlepiej zrozumiana przez inną osobę uzależnioną i kiedy one rozmawiają, ale nie rozmawiają o tym, jak fajnie było używać, czy robić to coś, od czego jest się uzależnionym, tylko jak wiele się przez to straciło, a jeszcze bardziej, co było pomocne konkretnej osobie, to może być skuteczne, dlatego że łatwiej jest uwierzyć, czy oprzeć się na zdaniu osoby, która ma takie same doświadczenie jak my, niż komuś, kto z punktu widzenia uzależnionego jest tylko teoretykiem. Ja pamiętam, że w swojej pracy czasami słyszałam takie coś. A ty jesteś uzależniona? No nie jestem. No to co ty mi możesz? To jak ty mi niby możesz pomóc? Co ty masz za ofertę dla mnie?
To trochę jak z księżmi ich wiedzą na temat małżeństw.
Tak, tak. Ja pamiętam, że jak byłam młodym psychologiem, to mnie to bolało i czułam się dotknięta, a czasem nawet miałam takie kompleksy, no kurczę, to może powinnam być uzależniona, żeby pracować z uzależnionymi, ale potem doszłam do wniosku, że właściwie przecież my się nie mamy uczyć uzależnienia. No gdybyśmy się mieli uczyć uzależnienia, no to każdy z moich pacjentów mógłby być profesorem moim. Naprawdę to nie doktorat, to już poziom profesorski był zwykle. Ale my mamy rozmawiać o trzeźwym życiu i tego się uczyć. A pewną wiedzę w tym zakresie miałam i w tym, czym jest uzależnienie. Nie trzeba go trenować. Nie? To wiesz, mówiłam też w pewnym momencie, że na przykład neurochirurg albo kardiochirurg nie potrzebuje iluś zawałów i zatkanych tętnic, żeby przeprowadzać skutecznie operację. To nie w tym rzecz. Natomiast w grupach samopomocowych właśnie w tym rzecz. I te pierwsze grupy anonimowych alkoholików, które się spotykały na początku XX wieku, to są grupy, które opracowały 12 kroków, takich 12 punktów, które pomagają analizować własne uzależnienie. Na grupach anonimowych alkoholików one są grupami zamkniętymi. Tam nie mogą przyjść osoby, które nie mają problemu uzależnienia. Choć nie są to grupy zamknięte tylko dla jednego uzależnienia. Jeżeli na grupę AA przyjdzie narkoman albo hazardzista, no to jak najbardziej, tak? Wszyscy mamy problem uzależnienia, tylko substancja czy zachowanie nas różni. Natomiast jeżeli ktoś, kto nie ma takiego problemu, a na przykład jego bliski ma i chciałby zobaczyć, na czym to polega, chciałby się czegoś dowiedzieć, to może przyjść na tak zwany meeting otwarty. Tutaj u nas, z tego co się orientuję, na koniec miesiąca każda grupa ma meeting otwarty. Ostatni meeting w miesiącu to jest meeting otwarty i tam mogą przyjść osoby, które nie są uzależnione, tylko chciałyby zrozumieć, na czym polega ruch anonimowych alkoholików. Oparcie się na tych 12 krokach polega na tym, że w każdym miesiącu roku, tak jak trwa miesiąc, tak na spotkaniu anonimowych alkoholików omawia się, ale nie teoretycznie, tylko na własnym przykładzie, jak się rozumie i jak działa dany krok. Czyli w styczniu omawiany jest krok pierwszy. W lutym wszędzie, we wszystkich grupach AA, w całym kraju omawiany jest krok drugi. W marcu trzeci i tak dalej. Więc jeżeli ktoś chciałby zacząć trzeźwieć z ruchem AA i na przykład pójdzie na grupę w listopadzie, to zacznie od 11 kroku. Ale tak to jest. Taka jest zasada. I chodzi o to, że jeżeli ktoś na spotkanie przyjdzie pod wpływem alkoholu czy innej substancji, to może uczestniczyć w spotkaniu, bo chodzi o to, żeby tę osobę zabezpieczyć. Wyrzucenie mogłoby oznaczać, że pójdzie dalej pić. A jak tutaj z nami siedzi, to już robi coś dla siebie. Natomiast nie ma prawa głosu. Wszyscy inni mogą mówić. Nie ma ograniczania w długości mówienia, nie ma ograniczania w tym, co ten człowiek mówi. Nie ocenia się go, nie krytykuje. I następne osoby, które mówią, nie mogą komentować tego, co mówił poprzednik. Czyli nie ma żadnego mówienia, on źle mówił, to w ogóle nie jest tak. Każdy mówi o sobie, każdy, kto chce mówić, może mówić to, jak to rozumie. I tyle. Żadnego komentowania, żadnego oceniania i żadnego pilnowania, że ten mówi źle, a tamten mówi dobrze. Tam nie ma osoby prowadzącej w znaczeniu jakiegoś nadzorującego psychologa czy psychoterapeuty. Sami alkoholicy niejako się pilnują. Jest osoba prowadząca w znaczeniu tego, że, no nie wiem, może przywitać nowe osoby.
Taki moderator?
Tak, to jest taki moderator grupy. Zaczyna czytać te pierwsze takie przywitaniowe teksty, inicjuje modlitwę o pogodę ducha, która z tego co pamiętam zawsze była na meetingach czytana. Czytana była też desiderata na tych meetingach, na których ja bywałam, bo bardzo mi zależało, żeby to zrozumieć jak tylko mogłam, to swego czasu chodziłam na otwarte meetingi. I potem 12 kroków i 12 tradycji AA jest czytanych w taki sposób, że jak moderator skończy czytać te teksty obowiązkowe, to kartka z 12 krokami jest przekazywana pierwszej osobie. Wszyscy siedzą, nie siedzi się w rzędach, nie ma żadnej mównicy, tylko siedzi się przy stole. I pierwsza osoba przedstawia się, mówi swoje imię i mówi, że jest alkoholikiem, czy narkomanem, czy tam, nie wiem, zakupoholikiem i czyta pierwszy krok. Kolejna przedstawia się i czyta drugi krok i tak dalej, i tak dalej. Kiedy kroki się skończą, a uczestników jest więcej, to osoby przekazują sobie kartkę tylko przedstawiając się. Tak i następny, następny, następny. Na tym to polega. Jest wielka, wielka różnica w leczeniu tym terapeutycznym, które jest jakby sterowane w znaczeniu, że są określone tematy, te tematy w rozmowach indywidualnych są pogłębiane, a tym, że w ruchu AA też są tematy, ale tak jak powiedziałam, tam można przyjść na spotkanie i nic nie mówić, nie ma obowiązku mówienia, a można mówić i różnie to bywa. Są osoby, które się bardzo wyraźnie odnoszą do danego kroku, a są osoby, które na przykład mają potrzebę mówienia bardziej o sobie i z tym odniesieniem do kroku to tak różnie bywa. Ale niczego nie wolno krytykować, wszyscy tam są równi, bez względu na wiedzę, na wykształcenie, wszyscy są równi wobec uzależnienia, które nad nimi ma kontrolę i to się uznaje w ruchu AA, że tak brzmi pierwszy krok. Uznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu.
A odwyk?
Odwyk to raczej określenie dla leczenia uzależnienia tego...
Zamkniętego?
Niekoniecznie zamkniętego. Może być ambulatoryjne, może być zamknięte, ale tego, które jest takie właśnie instytucjonalne, że psychologowie, psychoterapeuci, program, tematy, grupy, prowadzenie, pilnowanie abstynencji i tak dalej. To w dużym skrócie
bo
i niezbyt ładnie...
Tak jest takie określenie jako odwyk.
Tak, a niektóre osoby mylą jeszcze odwyk z detoksykacją.
No właśnie.
Tak, niektóre osoby, kiedy odstawiają alkohol, mogą na przykład mieć rozmaite nieprzyjemne stany. Pół biedy, jeśli to jest kwestia wymiotowania silnego kaca i jakiegoś odwodnienia, co i tak wymaga pilnowania. Natomiast niektóre osoby wpadają w na przykład padaczkę alkoholową, jeszcze inne mogą mieć majaczenie alkoholowe, które jest stanem zagrożenia życia i tak naprawdę powinno się wtedy znaleźć w szpitalu. Generalnie odstawienie od różnych substancji to jest taki moment w życiu osoby uzależnionej, który jest dość niebezpieczny i wielu, wielu lekarzy uznaje, że lepiej, żeby tu w zależności od tego, jak organizm reaguje, kilka dni, a czasem nawet kilkanaście dni realizować to w szpitalu. Detoksykacja, czyli odtrucie od danej substancji, a potem dopiero terapia uzależnienia.
Czy z detoksu można sobie tak zrezygnować? Czy
nie wszystkie.
Się trafia na detoks, to jest do końca cię tam trzymają.
No rozsądek wskazuje, że jak z każdym pobytem szpitalnym. Powinno się odbyć to do końca. Tym bardziej, że mamy czasy, w których nikt w szpitalu nie trzyma zbyt długo. Powiedziałabym raczej, że niestety pobyty są nieco krótsze czasem niż wymaga tego sytuacja, dlatego że Narodowy Fundusz płaci za tyle, a nie więcej i już. Więc jeżeli lekarze zalecają, że dobrze by było być 5 dni, no bo opierają tę swoją decyzję na jakichś tam parametrach życiowych tego człowieka, no to nie zbyt mądrze jest wyjść po 2 dniach. Tym bardziej, że jest wielkie prawdopodobieństwo, że po tych 2 dniach idzie się prościuteńko do kieliszka.
Tak jak sobie i słuchałam, i oglądałam, czasami w internecie się pojawiają, tylko bardziej mi się pojawiały historie narkomanów, to oni właśnie często jak już poszli na ten detoks, no to tam rezygnowali, nie?
Tak, no bo tam jeszcze nie ma pracy nad tym, co można zrobić, a ich głody bywają czasem okrutne. Zresztą czasami wiele osób robi sobie, no znów to jest pewien rodzaj manipulacji, samo okłamuje siebie. Narkomani mówią na przykład, przecież ja już nie biorę 2 miesiące, ale kiedy ich zapytać, a powiedz, a jak teraz z alkoholem? No to się nagle okazuje, że ta osoba, która alkoholu prawie nie piła, ale za to używała intensywnie tam, nie wiem, marihuany, to teraz, kiedy nie używa marihuany, praktycznie codziennie sięga po alkohol. Niekoniecznie upijając się, ale codziennie sięga po alkohol.
Więc ale te dwa uzależnienia często ze sobą występują? To jest tak, że osoby na przykład narkomani, jak już rezygnują z używek z substancji, to czy rezygnują też z alkoholu? Bo mi się wydaje, że często tak jest, że jak oni są trzeźwi, to są trzeźwi już tak totalnie.
Jeżeli ktoś naprawdę przejmuje się tym, żeby trzeźwieć i żeby to trzeźwienie to był rozwój, to było rzeczywiście trzeźwienie, a nie bycie suchym, jak mówią alkoholicy, no to rozsądnie jest zrezygnować z wszystkich substancji. Mało tego, rozsądnie jest, żeby uważać też, czy przypadkiem substancji nie zamienia się na zachowania. Bo bardzo często jest, życie osób uzależnionych pokazuje, że na przykład przestają używać jakiejś substancji, a zaczynają intensywnie obstawiać, nie wiem, zakłady bukmacherskie, tak? To rajcowanie się, ten kop dopaminowy czy adrenalinowy zaczyna być poszukiwany w czymś innym. Dlatego przydatna jest terapia, bo w terapii, jeżeli się do niej uczciwie podchodzi, jest się otwartym wobec swojego terapeuty i ma się do niego zaufanie, to terapeuta zwróci na to uwagę. A samemu można po prostu nie zauważyć, że o rany, jak ja idę na zakupy, to po prostu to na maksa, nie? To tam już w ogóle nie ma żadnych granic. Jak wchodzę teraz w relacje, czy jak, no nie wiem, uprawiam seks, to po prostu ma charakter w ogóle jakiegoś uzależnienia. To teraz jest na maksa. Nie na maksa przyjemnie, tylko to jest takie po prostu, takie dzikie, jakby miało służyć zaspokojeniu czegoś. No, a to może być zaspokajanie głodu po substancji.
Jakieś ostatnie słowa do naszych słuchaczy w kwestii uzależnienia?
Nie ma się co bać, pójść i sprawdzić, czy to już jest uzależnienie, czy nie. Lepiej o tym porozmawiać i lepiej usłyszeć, jakie są możliwości. Każdy ma swoje życie i wolną wolę i oczywiście, że może to życie zmarnować i nie skorzystać z pewnych opcji, ale pewnie lepiej je znać i mieć niż nie. Po drugie, jeżeli się jest osobą bliską osobie uzależnionej, też warto skorzystać z pomocy dla siebie, bo to bardzo trudne żyć z osobą uzależnioną, ale też choćby po to, żeby się dowiedzieć, co można zrobić, jak można reagować, jak można pomagać, a czasem jak się zdystansować, bo już się nie da pomóc, bo uzależniony może być tak zdeterminowany, żeby dalej robić to, co robi, że potrzebne jest zdystansowanie się od niego, żeby ta choroba nie niszczyła bliskich, nie niszczyła rodziny. Więc nie ma się co obawiać pójścia po pomoc, nie ma się co wkręcać w myślenie, że to jest wstyd i wszyscy będą wiedzieć, bo czasami sobie żartowałam już na pewnym etapie, kiedy to było możliwe z pacjentami, którzy dłużej chodzili, że wstydzili się na przykład pójść do terapii, bo ktoś będzie widział, że wchodzą do ośrodka, ale zapominali o tym, że kiedy leżeli pijani pod własnym blokiem, to widziało ich tak samo dużo ludzi albo więcej i nad tym wstydem się nie zastanawiali, a tak dokładniej to ten wstyd zapijali, żeby nie czuć za bardzo. I myślę jeszcze o tym, że warto pamiętać, że tak jak tutaj była mowa o różnych sposobach leczenia, o tym klasycznym, poradnianym u specjalistów leczenia uzależnień, o tym samopomocowym, one czasem bywają mylone, a nie są tym samym, że te rzeczy mogą się przenikać i uzupełniać. Że to, że ktoś chodzi do psychologa, czy chodzi na grupę terapeutyczną, nie oznacza, że nie może chodzić na meetingi. Ale niektórym osobom odpowiada tylko jeden sposób. Są tacy, którzy wytrzeźwieli dzięki ruchowi AA i nigdy nie chodzili do psychologa. I są tacy, którzy wytrzeźwieli dzięki terapii uzależnień, a ruch AA spróbowali i uznali, że to nie dla nich. Do niczego nie można się zmuszać, natomiast to taka choroba, przy której naprawdę warto mieć swoją zaufaną osobę, z którą się o tym rozmawia.
Dziękuję bardzo. No, temat nie został na pewno wyczerpany, ale trochę przybliżony i chyba uświadomiony. Moim i Państwa gościem była
Bibianna Muszyńska, psycholog.
Do usłyszenia.
Gość dnia w Radiu Rodzina.